Kapitał w kryzysie. 1 października 2009 000. Początek kryzysu z jesieni ubiegłego roku praktycznie z dnia na dzień położył wiele firm na łopatki. Nawet najwięksi rynkowi gracze odczuli brak dostępu do finansowania. Sytuacja, jak się wydaje, powoli się stabilizuje, a przedsiębiorcy i instytucje finansowe wyciągają właściwe wnioski z bolesnej lekcji. W zderzeniu z kryzysem nie każde przedsiębiorstwo potrafiło sobie poradzić, zmodyfikować strategię, spojrzeć krytycznie na przepływy pieniężne czy zasoby. Hossa, która przez ostatnie lata nieprzerwanie usypiała czujność firm i banków, spowodowała zatracenie instynktu samozachowawczego wielu firm. Przedsiębiorcy postawieni pod ścianą nie wiedzieli, jak prowadzić dalej biznes. Na pewno nie pomogła im w tym sytuacja na rynku międzybankowym, która odbiła się przecież i na firmach. S.156604 międzybankowe rozgrywki. Od przełomu września i października 2008 wzrosły drastycznie koszty refinansowania. Pierwszym efektem była utrata wzajemnego zaufania banków i instytucji finansowych. Po zbankrutowaniu Lehman Brothers wiarygodność na rynkach finansowych została tak mocno podkopana, że banki w pierwszym odruchu wstrzymały pożyczanie pieniędzy. Pytanie, za ile, zostało zastąpione pytaniem, czy dostanę? Na panikę finansową nałożyły się również decyzje o przejmowaniu bankrutów przez państwa. Z tamtego okresu, choć tak naprawdę minęło dopiero kilkanaście miesięcy, niektórzy finansiści pamiętają jeszcze anegdoty, które wówczas były chwilą do oderwania się od smutnej rzeczywistości. W czasie konferencji Las Europe i Eurofinance w październiku 2008 uczestniczyło w niej 300 top menedżerów z Europy i Stanów Zjednoczonych. Krążył dowcip: czy logowałeś się dziś do internetu, żeby sprawdzić, czy twój bank już jest państwowy? We wrześniu ubiegłego roku, kiedy zaczynał się ostry kryzys, rzeczywiście praktycznie z dnia na dzień zniknął dostęp do finansowania, banki przestały sobie pożyczać pieniądze na rynku międzybankowym. Jednocześnie drastycznie wzrósł koszt pozyskania pieniądza, nawet do ponad 300 punktów bazowych ponad stopę referencyjną, na przykład WIBD. Automatycznie przełożyło się to na akcję kredytową. Banki gwałtownie wyhamowały, tłumaczy Łukasz Piasta z DNB Nord. Rok temu wiele banków na własnej skórze odczuło, że braku pieniędzy nie można już załatwić szybko i łatwo, udając się na rynek międzybankowy, na przykład po 3-miesięczną pożyczkę. Jesienią ubiegłego roku cena takiej pożyczki po pierwsze skoczyła do ponad 6,8% na początku 2008. Nie przekraczała 5,5%, a po drugie pieniądz nie tylko kosztował więcej, ale był i trudniej dostępny. Niewiele banków wytrzymało tak ostre tempo. Tak naprawdę w Polsce jest tylko kilka banków, które mogą pożyczyć pieniądze, inne realnie najwyżej mogą obsługiwać swoich kluczowych klientów. Bez dalszej ekspansji na rynkach. S.156605 Kowalski przybywa z pomocą. W trudnej sytuacji banki musiały więc stworzyć więcej rezerw na złote kredyty, a to wymagało alokowania kapitału akcyjnego / własnego. Nie można było wypuścić na rynek emisji akcji przy tak wyraźnym spadku zaufania, nikt ich nie kupował. Nie można było zwiększyć kapitału własnego, a przepisy ograniczały wskaźnikami akcję kredytową versus kapitały własne. Efekt? Banki nie mogły pożyczać pieniędzy, a to, co miały, musiały gdzieś rozdzielić. Kto wówczas miał najmniejsze ryzyko? Skarb Państwa. Więc tam trafiały pieniądze i tak zamykało się błędne koło gospodarcze. W tej nie najlepszej sytuacji z pomocą znów przyszły tysiące anonimowych Kowalskich, które dla banków stały się jednym z potężniejszych filarów finansowych. W jaki sposób? Jedynym wysokomarżowym produktem były kredyty gotówkowe dla osób fizycznych i takie właśnie kredyty były w pierwszej kolejności przydzielane przez banki. Co? Z tego, że marże kredytowe wzrosły nawet o 100 czy 200% w porównaniu do roku przed kryzysem, kto miał wziąć kredyt i tak go brał? S.156606 czytanie znaków. W kryzysowym apogeum wielu przedsiębiorców nie mogło jednak liczyć na tak dobre traktowanie, jakiego doświadczali klienci indywidualni. Banki uciekały od większej akcji kredytowej, która tak naprawdę pobudziłaby gospodarkę i odblokowała zatory płatnicze. Wiele firm zostało w kryzysie samych, z niepłaconymi ratami kredytowymi i bez wizji na przyszłość. Kto potrafił być elastyczny, przetrwał i wyszedł z kryzysu z nowym bagażem doświadczeń, tym bardziej, jeśli potrafił wsłuchiwać się w rynek i wyciągać wnioski. Pierwsze sygnały o nieznacznym przystopowaniu kredytowania przedsiębiorstw dotyczyło to relacji na linii korporacje z rodowodem amerykańskim. Polskie oddziały zagranicznych banków pojawiły się w Polsce późną wiosną 2008. Oczywiście, wówczas nikt nie zwracał na takie informacje należytej uwagi. Teraz, gdy mamy za sobą rok po upadku Lehman Brothers, takie plotki spowodowałyby zwiększoną czujność wszystkich zainteresowanych. S. 2,156607 przemyślany biznes. Wiele banków nie skróciło jednak z dnia na dzień finansowania do zera. Brak akcji kredytowych nie oznaczał, że od finansowania zostały odcięte wszystkie przedsiębiorstwa. Niektóre projekty finansowania były już rozpoczęte. Wiele firm swoją historią kredytową gwarantowało wypłacalność. Banki musiały brać pod uwagę takie czynniki. W dzisiejszych czasach, kiedy z jednej strony wzrosło ryzyko, z drugiej zaś podrożał koszt pieniądza, banki muszą dużo uważniej przyglądać się projektom, które finansują, tłumaczy Łukasz Piasta. Dzisiaj często rolą dobrego banku jest wręcz wskazanie klientom, że być może uda się znaleźć środki we własnej firmie, na przykład przez lepsze zarządzanie należnościami czy zastosowanie w tym celu instrumentów pozakredytowych. Oczywiście, nie powinno się odcinać dobrej firmy od zewnętrznego finansowania, jeśli od tego zależy jej przetrwanie. Dzisiaj na linii klient-firma jeszcze ważniejszy jest dialog, budowanie trwałych, opartych na partnerstwie relacji. Wyraźnie daje się zauważyć spadek aktywności banków w kontaktach z firmami. Nowe i ciekawe oferty dzisiaj należą do rzadkości. Przy ubieganiu się o kredyt banki zdecydowanie dokładniej analizują sytuację finansową przedsiębiorstw, przykładając większą wagę do zabezpieczeń kredytów, mówi Włodzimierz Giermasiński, prezes Glazury Królewskiej. Dziś podstawą przy ubieganiu się o kapitał jest dobry, przemyślany, racjonalny i opłacalny model biznesu. Przedsiębiorstwa, które mają stabilne fundamenty finansowe oraz dysponują klarowną, przemyślaną koncepcją biznesu, pozbawioną zbędnej niepewności i ryzyka, mają duże szanse na pozyskanie kapitału. Glazura Królewska w swoich działaniach rozwoju sieci sprzedaży detalicznej realizuje gruntownie przemyślane działania wynikające z naturalnej ewolucji rynku, opierając się na szczegółowych opracowaniach i wyliczeniach. Wszystko to pozwala nam na uniknięcie przypadkowości działań i chaosu. To zaś ogranicza ryzyko działalności do niezbędnego minimum. Wszystko to stanowi podstawę w ubieganiu się o kapitał w dobie naznaczonej wzmożoną awersją do ryzyka inwestorów i instytucji finansowych. Ciągle podnosimy efektywność zarządzania kapitałem poprzez poprawę rotacji zobowiązań, należności, czy też racjonalizację zapasów i kosztów. Wykorzystujemy nasze zaawansowane i innowacyjne w branży systemy informatyczno-logistyczne oraz kontrolingu w jeszcze większym zakresie. Przyspieszamy przepływ informacji lub wręcz go automatyzujemy, tam gdzie jest to tylko możliwe. Dzięki temu znacznie zmniejszyliśmy nasze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, jednocześnie osiągając znaczny wzrost obrotów, dodaje Włodzimierz Giermasiński. Według niektórych analityków sytuacja u źródła, czyli na rynku międzybankowym, poprawia się niemal z dnia na dzień. Co prawda odbudowanie raz straconego zaufania zajmie jeszcze trochę czasu. Już dziś widać, że pożyczki stały się bardziej dostępne, a co za tym idzie, na rynku pojawiło się więcej pieniędzy. To z kolei przełoży się na poprawę dostępności finansowania dla firm, jednak do normalności jeszcze długa droga.